Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam teraz z bankiera.pl, niemieckiego portalu dla Polaków, czy żydowskiego, na jedno wychodzi, artykuł niejakiego Kolbasińskiego, kilka razy chyba tego człowieka, stosunkowo młodego człowieka, cytowałem, a tym razem jego artykuł właśnie w bankier. To jest człowiek chyba z Wrocławia, z jakiegoś tam Uniwersytetu Ekonomicznego, to się teraz nazywa. A z 8 marca tytuł artykuł: tąpnięcie na chińskich giełdach, pozornie katastrofalne dane o handlu. A ten facet myśli, a czy na razie chyba nie jest tak do końca zepsuty, więc mówi prawdę, znaczy w dużej części. Będę Państwu cytował ten artykuł. Zaskakująca rekomendacja sprzedaj oraz pozornie katastrofalne dane o handlu zagranicznym gwałtownie zatrzymały pędzące na północ, czyli rosnące chińskie indeksy giełdowe i strąciły je z 9-miesięcznych szczytów. Najgłębszym spadkom od 5 miesięcy towarzyszyły ogromne obroty. No nic dziwnego. Jak spadki to, jak wzrosty gigantyczne, to i obroty gigantyczne. Jak spadki gigantyczne, to i obroty gigantyczne. Dobra. Shanghai Composite stracił dziś 4,4%, ponownie spadł poniżej ważnego psychologicznego poziomu 3000 punktów. To jest oczywiście żadna jakaś bzdura. 3000 punktów nie jest żadnym psychologicznym poziomem. Była to najgorsza sesja giełdowa głównego indeksu giełdy Szanghaju od 11 października i całe szczęście, że tak się stało. To oczywiście, to o tym będę mówił później. A jak Państwo wiecie, poprzednio wyrażałem obawy o to, co się dzieje na giełdzie szanghajskiej. Właśnie ten wzrost był dla mnie zwykłą, ordynarną bańką. Ostro w dół poszły dziś również indeks szerokiego rynku z Shenzhen, minus 3,2%, zrzeszający największe spółki są parkietów CSI 300, minus 3,9%, a nieznacznie mniej zniżkował indeks spółek technologicznych Hinext, a minus 2,24%. A czyni wszystko normalnie. Znaczy, ja się cieszę, żeby nie było wątpliwości. Dla mnie to jest powrót do normalności. Początek powrotu do normalności. Dla mnie powrotem do normalności jest, jak Państwu wielokrotnie mówiłem, położenie między 2500 i 2600. 700 to jest, 650 to jest maksimum. I teraz wytłumaczenie tego, co się stało. Katalizatorem spadku były dwie informacje. Nie katalizatorem, panie. Nie używa się słowa, którego pan nie rozumie, panie Kolbasiński. To nie katalizatorem spadku były informacje. Powodem spadku były dwie informacje. Katalizator to zupełnie inna bajka. Ale cytuję dalej. Najpierw na rynek dotarła informacja: sprzedaj. I to jest bardzo ważne. Najważniejsze. Wystawiona przez jednego z największych chińskich brokerów, CITIC Securities, dla ubezpieczyciela People's Insurance Group of China, PICC. Analitycy wskazywali, że akcje spółki zyskującej podczas ostatnich 5 sesji po maksymalnie dopuszczalne przez regulatora 10% dziennie są znacząco przewartościowane i mogą zostać przecenione o 50% w ciągu następnych 12 miesięcy. I to jest najważniejsza rzecz. To jest powód, panie Kolbasiński, a nie katalizator. Bo katalizatorem jest zupełnie co innego. A więc powodem, pierwszym powodem tej znaczącej przeceny jest właśnie rekomendacja sprzedaży. Inwestorzy odczytali niezwykle rzadką rekomendację sprzedaj wystawioną przez instytucję, dokładnie nadzorowaną przez regulatora, jako znak, że władze w Pekinie chcą powstrzymać tegoroczny rajd chińskich walorów. To jest oczywiste. A co ja mówiłem? Proszę Państwa, wróćcie te, nie wiem, kilka dni wcześniej, sprawdźcie, co ja mówiłem na temat właśnie rajdu powyżej, czy tam w okolicach 3000. Co ja mówię? Sprawdźcie i porównajcie z tym, co on teraz pisze o tym, że regulator uważa, że trzeba powstrzymać ten tegoroczny rajd chińskich walut. Cytuję dalej. Po fatalnym 18 roku w ostatnich dwóch miesiącach akcje za murem gwałtownie zyskują, a Shanghai Composite, najgorszego spośród największych indeksów na świecie, stał się indeksem najlepszym, zyskując ponad 20%. I to zdanie jest gówno warte, albowiem gówno kogoś interesuje, czy indeks jest najlepszy, czy indeks jest najgorszy. To nie to o to chodzi. Ten indeks nie ma występować w rankingu najlepszych czy najgorszych, tylko ten indeks ma świadczyć o stanie chińskiej gospodarki. Panie biedny kalwasiński. Cytuję dalej. Odnotowane w lutym tempo wzrostu było najszybsze od pierwszej połowy 2015 roku. Szczytu ostatniej bańki spekulacyjnej. No i wreszcie się zdeklarował, że tak właśnie było, że to jest największy problem. To był największy problem. Powtarzam jeszcze raz to zdanie. Odnotowane w lutym tempo wzrostu było najszybsze od pierwszej połowy 2015 roku, czyli od szczytu ostatniej bańki spekulacyjnej. Czyli teraz szykowała się kolejna bańka spekulacyjna i trzeba było ją szybko przekuć. Tylko że tamta bańka spekulacyjna była na poziomie powyżej 5000. Ta bańka spekulacyjna była na poziomie 3. I cytuję, i właśnie w obawie przed powstaniem, pęknięciem kolejnego balona, Pekin starał się schłodzić spekulacyjne zapędy inwestorów. Tak. Czyli jeśli Państwo myślicie, że ja kupuję taką teorię, że to Chińczycy od tak sami z siebie wszyscy nagle zaczęli pędzić w jednym kierunku, na przykład w kierunku tych papierów, które tam od kilku sesji miały największe ten People's Insurance Group of China, ten 5 ostatnich sesji maksymalne po 10%, to nie kupuję. Chińczycy są durni, czyli jak większość ludzi na świecie, którzy się zajmują giełdą. Natomiast władze państwowe mają obowiązek nadzorowania tej durnoty. No i trzeba w pewnym momencie pokazać ludziom, że napędzani przez zachodnie, przez żydowskie media, bo tak to jest. Bańka w 15 roku została napędzona przez zachodnie media. Teraz też była napędzana przez zachodnie media. Więc chiński regulator wreszcie zaczyna robić to, co do niego należy. O. Dobra, ale teraz kończymy bajki na temat giełd, bo to jest gówno warte, przepraszam za wyrażenie, ale tak to wygląda. I schodzimy do realnej gospodarki. Podtytuł pozornie katastrofalne dane o chińskim handlu. Pozornie, słowo pozornie jest tu bardzo na miejscu. Mówiłem o tym wielokrotnie, dlaczego są pozornie dane. Pozornie katastrofalne. No i teraz Kalwasiński pisze. Kolejne złe informacje napłynęły na chińskie parkiety w siedzibie Urzędu Centralnego przedstawił wyliczenia o wielkości handlu zagranicznego w lutym. Uwaga, inwestor musiał też przyciągnąć fatalne liczby o największym spowolnieniu eksportu od 3 lat. Minus 20% rok do roku oraz pogłębieniu spadku importu minus 5,5%. Te złe odczyty w zwykłym miesiącu byłyby jednoznacznym sygnałem, że w chińskiej gospodarce dzieje się źle. Warto jednak pamiętać o chińskiej charakterystyce, w cudzysłowie. Luty jest tradycyjnie najsłabszym miesiącem chińskiego eksportu. Ale nie tylko eksportu, chińskiej aktywności gospodarczej. Ten biedny człowiek ma z tyłu głowy wpisany chiński eksport i dla niego chiński eksport jest najważniejszy. Chińskiej aktywności gospodarczej. Pod koniec stycznia lub w lutym Chińczycy świętują nadejście Nowego Roku według kalendarza księżycowego. Obchody chińskiego Nowego Roku trwają ponad przez tydzień i w tym czasie pracownicy mają wolne, a fabryki pozostają zamknięte. Fakt, że święto jest ruchome, poważnie zaburza dane gospodarcze płynące z muru na początku każdego roku. Dlatego najlepiej patrzeć na łączne dane za pierwszy kwartał. Bez sensu. Znaczy, to ostatnie zdanie to jest bez sensu. Dlatego, że pierwszy kwartał też o niczym nie świadczy. A w lutym, ale on tutaj tłumaczy pewne rzeczy, o których ja mówiłem już, analizując dane te handlu zagranicznego w poprzednim felietonie. W lutym ubiegłego roku eksport z Chin wzrósł aż o 44,5% do ponad 170 miliardów, co jest najlepszym lutowym wynikiem w historii. Powtarzam jeszcze raz. W zeszłym roku mówiłem o tym, że coś nienormalnego się stało. Te 44,5% było po prostu czymś kuriozalny. I teraz wynik słaby został pogłębiony przez efekt bazy. No i on pisze o tym w tym kalowasińskim. W tym roku baza była więc bardzo wysoka. Przed rokiem załamanie przyszło w marcu, gdy państwo środka odnotowało nawet deficyt handlowy. Być może w tym roku dołek mamy już za sobą. No właśnie. Chińska nadwyżka w handlu towarami spadła w lutym do 4,12 miliarda dolarów. A proszę Państwa, nie zmienia to jednak, cytuję, nie zmienia to oczywiście faktu, że na problemy chińskiej gospodarki wskazuje wiele innych wskaźników i prawdopodobnie dane o handlu zagranicznym są jednym z nich. W pierwszych dwóch miesiącach roku eksport zmniejszył się o 4,6%, a import o 3,1%. Chciałbym spróbować przekonać Państwa o tym, że nie tylko warto myśleć o procentach, ale również widzieć to w kwestii wartościowej, oczywiście pomniejszonej o inflację. Wynika zapewne, cytuję, z przyspieszenia transakcji gromadzenia zapasów w ubiegłym roku, obawie przed podwyżką cen Trumpa, jak i z mniejszego apetytu podmiotów z zamuru w obliczu powolniejszego wzrostu gospodarczego. Czy ta ostatnia część zdania, jak i zmniejszenie apetytu podmiotów z zamuru w obliczu powolniejszego wzrostu gospodarczego. Ten człowiek pracuje na Kalwasiński. Jest ekonomistą zapewne i pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym, tak to się nazywa. Kiedyś to się nazywało Wyższa Szkoła Ekonomiczna. A co nie zmienia postaci rzeczy, iż kiedyś uczono, że mam nadzieję uczono tych ekonomistów, że nie należy mylić efektów z powodami. Ten facet widocznie, on jest młody, więc myli. Otóż rzecz polega na tym, że powtarzam jeszcze raz tą część zdania. Wynika to z zmniejszonego apetytu podmiotów za mur w obliczu powolnego wzrostu gospodarczego. Powolniejszego. Otóż jest dokładnie odwrotnie. To mniejszy apetyt podmiotów za muru powoduje powolniejszy wzrost gospodarczy, a powolniejszy wzrost gospodarczy powoduje mniejszy apetyt podmiotów za muru. No ale to on ponoć jest, czy ponoć właśnie. ponoć jest ekonomistą, a ja na pewno nim nie jestem. Tak. I tutaj, proszę Państwa, jeszcze kolejny artykuł, jeszcze kolejne zdanie. Warto zwrócić uwagę na spadek eksportu do USA, minus 14,1% oraz Hongkongu, minus 10,6%, będących największymi odbiorcami towarów z Chin. W przypadku Stanów Zjednoczonych to jest jakby bezpośredni odbiorca, natomiast Hongkong jest pośrednikiem. A co nie zmienia postaci rzeczy, iż tak to wygląda. Bardzo istotne dla globalnej gospodarki są dane o chińskim imporcie z krajów azjatyckich, świadczące o kondycji globalnych łańcuchów dostaw produkcji. W przypadku wszystkich trzech największych źródeł zagranicznych towarów, czyli z Korei Południowej, Japonii, Tajwanu, zanotowano spadki, a w przypadku Wietnamu wręcz załamanie o 30%. Tylko, że w przypadku Wietnamu to mamy do czynienia z łańcuchem dostaw na poziomie skarpety. Naprawdę. Natomiast w przypadku wszystkich trzech największych źródeł zagranicznych towarów, czyli Korei Południowej, Japonii i Tajwanu, zanotowano spadki. Jeszcze silniej tąpnął import z USA o 35,1%, co świadczy tylko bardzo dobrze o Chińczykach, a to już jest mój trend. Choć dla największej gospodarki na świecie ma to niewielkie znaczenie, to dla polityki wręcz odwrotnie. Dość zaskakujące w kontekście aresztowania CFO pani Meng Wanzhou jest wzrost importu z Kanady aż o 1/3. To już wszystko się spokojnie da wytłumaczyć. Po okresie znacząco... A wróćmy do tych trzech największych źródeł zagranicznych towarów. Oczywiście import. Import z Korei Południowej, z Japonii i z Tajwanu. Jakoś tak mi się wydaje. Ale to tylko mnie. Tylko mnie, nigdzie tego nie przeczytałem. Ale jakoś tak mi się wydaje, że chińskie władze postanowiły postawić, znaczy powoli zaczyna mieć miejsce zmiana polityki, może nawet nie powoli, a szybciej niż powoli, zmiana polityki zaopatrzeniowej polegającej na większym poleganiu na własnych zasobach, na własnych firmach, na własnych produkcjach, niż na produkcjach z Japonii, Korei Południowej i Tajwanu. I ja doskonale rozumiem, iż Państwo w tej chwili powiecie, no zaraz, Panie Pilchale, chińskie produkcje jeszcze nie mają takiej pozycji, takiej jakości, jak produkty z Korei Południowej, Japonii i Tajwanu. Więc dlaczego? Co oni, wariaci? Nie, proszę Państwa. Władze chińskie, podejrzewam, ja cały czas podejrzewam, cały czas sądzę, że tak jest, że władze chińskie mogły zdecydować o właśnie takim sposobie rozegrania wojny, elementów wojny handlowej i nie tylko wojny handlowej, którą wytoczyła im USA. Tak naprawdę to nie tylko wojna handlowa, ale mówię Państwu o tym od dłuższego czasu, to jest wojna cywilizacyjna. Amerykanie wytoczyli wojnę cywilizacyjną, znaczy biali wytoczyli, łącznie z Amerykanami, wytoczyli wojnę cywilizacyjną Chinom. Ja to widzę w kontekście wojny cywilizacyjnej. A to wszystko, co się w tej chwili dzieje. I w związku z tym, a w tej wojnie cywilizacyjnej, po stronie białych świń, są Korea Południowa, Japonia i Tajwan. Bez wątpienia, prawda? No właśnie. Więc być może chińskie władze zdecydowały, że spróbują wywrzeć nacisk na firmy, które zaopatrywały się do tej pory w tychże miejscach, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, ale oprócz Stanów Zjednoczonych, w Korei Południowej, Japonii i Tajwanie, bo nie mamy tutaj danych dotyczących białych, innych białych, Europa, Australia, tylko mamy do czynienia z wiadomościami z Kanady, które zresztą potwierdzają to, co ja w tej chwili mówię, że, to moją teorię, że chińskie władze zdecydowały, że zmieniamy, i to nie powoli, a stosunkowo szybko, zmieniamy łańcuch dostaw z świata zewnętrznego, tego, który jest wrogi nam, na własne łańcuchy dostaw wewnątrzchińskie. One są niższej jakości, one są być może na pewno gorsze, częściowo, na pewno nie do końca przetestowane, ale podejrzewam, że to jest ruch polityczny. Polityczny ruch chińskiego kierownictwa. Dlaczego powiedziałem, że to się, że wzrost importu z Kanady aż o 1/3 potwierdza to, co tą teorię, o której mówię? Dlatego, że istnieje prawdopodobieństwo, że Kanada stała się tym kanałem, przez który można ściągnąć jeszcze import tego, czego już nie można, nie chce się ściągnąć z USA, z Japonii, z Korei Południowej, z Tajwanu. Być może jest to trochę naciągane, wiecie Państwo, tak się składa, że to by pasowało. Znaczy ta teoria, o której teraz mówię, byłaby zgodna z tym, co władze Chin powinny zrobić. Bo władze Chin powinny dbać o własny interes. Jeśli w związku z tym mają do czynienia, władze Chin mają do czynienia z wojną przeciwko sobie, wszystkich białych świń plus te trzy najważniejsze gospodarki, no to muszą coś z tym fantem zrobić. Co mogą? Ano mogą okopać się, powinny wręcz władze doprowadzić do sytuacji, w której chińskie firmy okopują się na własnym terenie. I to się w tej chwili dzieje. Czy to jest prawda? Myślę, że tak. Myślę, że to jest makro, zdecydowanie makroekonomia, ale odnoszę wrażenie, że mam rację. Bo ja na miejscu chińskich decydentów właśnie tak bym postąpił. Zrobiłbym wszystko, aby chińskie przedsiębiorstwa zaopatrywały się w możliwie dużym stopniu w Chinach, ponieważ białe świnie i ich sojusznicy azjatyccy zrobią wszystko, żeby zablokować, zniszczyć zablokować chińską gospodarkę i ją zniszczyć. Tak to wygląda z mojej strony. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.